Witamy serdecznie po godzinie 22 przed mikrofonem Iwona Kosior. Za konsoletą dzisiaj Krzysztof Mysiak. Witamy w kolejnym wydaniu audycji Cisza w Eterze, jak co czwartek o tej porze. Dzisiejsza audycja czysto filozoficzna. Temat inspirowany poprzednimi rozmowami, które jakiś czas temu prowadziłam w ramach Ciszy w Eterze. I trochę pokłosie tej sierpniowej rozmowy na temat katastrofy klimatycznej, kryzysu klimatycznego, kryzysu związanego z tym, jak bardzo niekorzystnie działalność człowieka wpływa na środowisko naturalne i czy jesteśmy w stanie ten trend jakoś odwrócić. Chociaż po tym wstępie może słuchaczom wydać się, że pojęcie antynatalizmu nie do końca łączy się z kwestią katastrofy klimatycznej i zastanawianiem się nad tym, czy jesteśmy w stanie jeszcze ten stan rzeczy odmienić. No cóż, zobaczymy. Zastanowimy się, czy rzeczywiście ten temat się łączy, czy nie. A jeśli nie, to na pewno będzie to też okazja do tego, żeby przybliżyć pewne pojęcie, które, nie ukrywam, mnie samą od jakiegoś czasu intryguje. Przyznam szczerze, że jeszcze rok temu, no może trochę jeszcze wcześniej, o antynatalizmie nie słyszałam, a słyszę o nim coraz częściej. Moim pierwszym gościem, który wyjaśni Państwu, czym antynatalizm jest i z którym porozmawiamy stricte o samym pojęciu, jest Mira Zyśko, współpracująca z magazynem popularno-naukowym, magazynem Filozofuj i studentka kognitywistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego podstawowego, banalnego, może komuś by się wydawało, pytania, ale potrzebnego jak najbardziej, zwłaszcza dla tych, którzy pierwszy raz słyszą pojęcie antynatalizm. Czym ono jest i jaka jest geneza antynatalizmu?
No to spróbujmy do tego dotrzeć może taką drogą trochę okrężną, od tego, co ludziom się często teraz z antynatalizmem kojarzy, a czym antynatalizm nie jest. Może wyjdźmy od tego. Nie jest to jakaś osobista animozja do dzieci. Nie jest to niechęć do posiadania potomstwa z wygody, czy z braku potrzeby. Nie jest to jakiś program eugeniczny, który namawiałby do masowych sterylizacji albo miał na celu zmuszenie kogokolwiek do czegokolwiek. I nie jest to jakiś kult śmierci, który miałby namawiać do samobójstw na przykład. To jest pogląd, który w największym skrócie twierdzi, że prokreacja, powoływanie na świat nowych istnień, posiadanie dzieci jest czymś ze względu na pewne racje, których antynataliści się doszukują, niemoralnym. Że prokreacja jest to po prostu działanie niemoralne. Co jest dla nas kontrintuicyjne, można powiedzieć kontrowersyjne, jest dla niektórych ludzi, dotyczy wartości tak niedyskutowalnych, że po prostu to, że taka rozmowa na przykład dzisiaj się odbywa, dla niektórych jest absurdem, jest może się wydawać żartem.
No właśnie, kwestia rodzenia dzieci, powoływania nowego życia na świat, coś, co jest jakby czymś biologicznym, niezaprzeczalnym, wpisanym w naturę człowieka, po prostu życie, mogłoby być niemoralne, coś naturalnego czymś niemoralnym? To jest chyba pierwsze pytanie, które budzi te kontrowersje. Zanim w ogóle przejdziemy do rozmowy właśnie na ten temat i zastanawiania się, jakie są te dyskusyjne punkty tego sposobu myślenia, patrzenia na rzeczywistość, a czy też da się wyciągnąć z pojęcia antynatalizmu, z tej filozofii coś pozytywnego. O tym jeszcze będzie mowa w dzisiejszej rozmowie i w dzisiejszej audycji, ale jeszcze chciałabym wypytać o genezę antynatalizmu i o to, kiedy to pojęcie się pojawiło. Czy to jest pojęcie stosunkowo świeże, czy to jest pojęcie wypracowane na przestrzeni tylko ostatnich lat, skoro tutaj ono się bardzo często pojawia, czy jednak było już ono obecne w tej świadomości i w filozofii, domyślam się, że współczesnej już od jakiegoś czasu.
To jest wbrew pozorom nie takie łatwe pytanie. Sam termin został stworzony stosunkowo niedawno. Pojawia się dopiero w XXI wieku. Pojawia się w pismach, w publikacjach na przykład takiego Belga Teofila de Giraud, czy teraz takiego najczęściej cytowanego chyba antynatalisty Davida Benatara, który stworzył takie naprawdę komprehensywne kompendium argumentów antynatalistycznych. Natomiast źródło tej myśli można znaleźć wcześniej. Antynatalizm teraz zyskał tylko etykietkę pojęciową, przez co łatwiej się na ten temat dyskutuje, jak już sobie wytyczymy, na jaki temat dyskutujemy, ale źródła tej myśli jak najbardziej można znaleźć wcześniej. Chociażby we wczesnych odłamach chrześcijaństwa, uznanych potem za heretyckie, u marcjonitów były takie poglądy, u manichejczyków, później jeszcze u Katarów w średniowieczu i wszędzie w tych wszystkich prądach myślowych, gdzie było dostrzeżenie, ile cierpienia wywołuje życie w świecie materialnym i gdzie był ten silny dualizm pomiędzy światem materialnym, od którego trzeba się, z którym trzeba walczyć, który jest źródłem zła, który jest właśnie tym problematycznym elementem w naszej egzystencji, no i światem duchowym, który jest właśnie tym światem ideałów, do którego trzeba dążyć. We wszystkich tych myślach, które właśnie z tego powodu kładły nacisk na takie życie wyzbycia się popędów, na takie życie mające charakter ascetycznego, to wszystko jest już antynatalistyczne w tym, że też niektóre te prądy zakazywały prokreacji i skazywania nowych dusz, powiedzmy potencjalnych dusz, na wcielenie się w ten problematyczny, w tą problematyczną powłokę materialną.
To, co już wybrzmiało do tej pory w naszej rozmowie, ale jeszcze chciałabym to podkreślić. No rzeczywiście, antynatalizm to jest pojęcie, które dotyczy, jakby tak mi się wydaje, słuchając bądź czytając o antynatalizmie, że jakby ja je rozpatruję to pojęcie w dwóch kontekstach. Pierwszy ten, o którym wspomniałam, czyli człowiek jako coś najgorszego albo najbardziej szkodliwego dla współczesnego świata, dla współczesnej planety i dla dalszego rozwoju planety. A z drugiej strony jest ten aspekt, który wydaje mi się, że chyba jednak jest ważniejszy i bardziej u podstaw nurtu antynatalizmu, to, że życie jest naznaczone cierpieniem i my jako ludzie nie mamy prawa decydować o tym, czy to nowe życie, ci nowi ludzie, dzieci, które powołujemy na świat, mają prawo bądź nie mają prawa głosu, jeśli chodzi o z góry skazywanie je na to cierpienie, którego będą tutaj na tym świecie doświadczać. I też to mnie bardzo mocno uderza właśnie w sposobie myślenia antynatalistów, że my nie mamy prawa do tego, żeby stawiać nowego człowieka przed faktem dokonanym. Więc to jest chyba, wydaje mi się, tą ważniejszą stroną, jeśli chodzi o antynatalizm. Ale wracając do tej pierwszej kwestii, do pierwszego aspektu, spróbujmy w takim razie wytłumaczyć, zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście antynatalizm może być odpowiedzią na problemy ekologiczne planety, na katastrofę klimatyczną, czy też na problemy demograficzne związane z przeludnieniem.
Jest to jedna z wielu możliwych odpowiedzi na te problemy. Jest to ograniczenie zużycia zasobów planety, które no, powstrzymałoby wiele destrukcyjnych działań, które systemy stworzone przez człowieka i napędzane przez jego potrzeby powodują na świecie. Ograniczyłoby to destrukcyjną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, zanieczyszczenia oceanów, powietrza, wymieranie gatunków, które też jest skutkiem ubocznym działalności człowieka. Także jest to argument ekologiczny, jest jednym właśnie z głównych argumentów. Z tym, że tak jak pani wspomniała, on działa w dwie strony. Też ten ekologiczny, bo do tych aksjologiczno-filozoficznych i psychologicznych to jeszcze przejdziemy. Natomiast ten ekologiczny właśnie on ma dwie takie osie działania. Właśnie ten aspekt mizantropijny, tego jak bardzo destrukcyjni jesteśmy dla innych bytów na tej planecie i dla siebie nawzajem również. I aspekt filantropijny, mianowicie taki, że kryzys klimatyczny, który prawdopodobnie według prognoz niektórych ekspertów czeka szybciej lub wolniej później przyszłe pokolenia, będzie dla nich niesamowitą szkodą. I antynatalizm jest tutaj odpowiedzią na myśl, na troskę właśnie o te przyszłe pokolenia.
Ale przyszłe pokolenia, których nie będzie? Bo takie jest założenie nurtu antynatalistycznego, czyli to, żeby nie powoływać kolejnych pokoleń.
Mm-hmm. Tak, i bardzo często wydaje się to paradoksalne, ale antynataliści próbują pokazać, że można to wywieść z naszych bazowych intuicji moralnych, które my właściwie już posiadamy. Antynataliści chcą pokazać, że my mamy obowiązek bezwzględny zapobiegania cierpieniu, ale nie mamy obowiązku powodowania szczęścia. To jest ten taki aksjomatyczny, powiedzmy, argument antynatalistyczny, który według założeń antynatalistów wywodzi się z tego, co uważa każdy z nas, a niezgodność tego przeczucia moralnego z innymi naszymi poglądami wynika tylko z tego, że po prostu nie chcemy się nad tym zastanawiać, to znaczy z bezrefleksyjności. Antynataliści chcą pokazać, że my nie współczujemy ludziom, którzy nie istnieją, że nie zaznają szczęścia. Nie współczujemy tym wszystkim pokoleniom, które mogłyby teraz na przykład zamieszkać na Marsie, jak myślimy o Marsie. Kiedy myślimy o Marsie, nie myślimy o tych wszystkich ludziach, którzy mogliby tam zaznać szczęścia. Natomiast współczujemy ludziom, którzy istnieją, tego, że doznają cierpienia i też uznajemy zapobieganie cierpieniu za coś dobrego i w przypadku ludzi istniejących, zarówno jak w przypadku ludzi, których jeszcze nie ma. W przeciwieństwie do tego, jak myślimy o szczęściu ludzi nieistniejących, wobec którego jesteśmy raczej obojętni. A zapobieganie ich cierpieniu uznamy za coś dobrego. Na przykład w przypadku, kiedy załóżmy przygotowywalibyśmy lekarstwa, czy szczepionki, czy jakieś inne mechanizmy poradzenia sobie, załóżmy z wirusem, o którym wiemy, że teraz na przykład nie jest niebezpieczny, ale stanie się niebezpieczny dopiero za kilka pokoleń. Takie działania zapobiegawcze uznalibyśmy za coś dobrego, pomimo tego, że ich skutki dotkną dopiero ludzi, którzy jeszcze nie istnieją. I ta asymetria, która bierze pod uwagę te zmienne istnienia i nieistnienia, szczęścia i cierpienia, jest właśnie tym aksjomatycznym argumentem antynatalizmu, który nawet nie wymaga uznania pesymizmu. Który nawet nie wymaga uznania, że cierpienia jest więcej niż szczęścia. Możemy tutaj przyznać szczęściu i cierpieniu te same wagi i ten argument nadal w jakimś sensie działa.
To mi się wydaje bardzo niewiarygodne jednak, patrząc na to, jak bardzo kładziony jest nacisk w pojęciu, w nurcie antynatalizmu, że jednak to cierpienie jest nieuniknione w momencie, kiedy już żyjemy i jedynym sposobem na uniknięcie cierpienia jest po prostu nieprzychodzenie na ten świat. Więc jednak cały czas to cierpienie wydaje mi się, że jest, trochę nazwałabym to może obsesją antynatalistów.
No cóż, antynataliści prawdopodobnie odpowiedzieliby, że jest to reakcja adekwatna na cierpienie. Natomiast wszyscy, którzy nie przejawiają obsesji nad cierpieniem, które dotyka ludzi, które dotyka każdego z nas, które czasem jest losowe, czasem sprowadzone na nas przez samych siebie, niektórzy powiedzieliby, że obojętność, chociaż może jest to złe słowo, być może należy powiedzieć raczej wytrzymałość na cierpienie, która każe dostrzegać więcej szczęścia niż cierpienia. Czyli każe się kierować optymizmem, bo pesymizm jest często taką racją wspierającą dla antynatalistów, że to jest nieadekwatne do tego, co dzieje się wokół nas i że wynika wyłącznie z właśnie bezrefleksyjności. Wynika z tego, że nie poświęcamy tyle samo myśli rzeczom przyjemnym i wartościowym, co cierpieniu, że wynika po prostu z tego, że niektóre rzeczy są dla nas niedyskutowalne, że po prostu społecznie też nie wypada o nich myśleć i nie wypada o nich mówić.
A czy antynatalista może być w takim razie człowiekiem szczęśliwym?
Prawdopodobnie zależy to od racji, które stoją za antynatalizmem u konkretnej osoby. Życie, które jest warte rozpoczęcia dla antynatalisty, no to nie to samo, co życie warte kontynuowania. I to też ma źródło w moralnych intuicjach każdego z nas. Raczej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś podjąłby taką refleksję nad swoim życiem, że właściwie to w ostatecznym rozrachunku wolałby się nie urodzić, wolałby sobie oszczędzić tego, co na przykład przeżył w przeszłości, jeśli na przykład był uczestnikiem jakiejś katastrofy. Ale jednocześnie na dany moment tej refleksji mógłby sobie pomyśleć, że w danym momencie jest szczęśliwy i że to życie, chociaż dla niego nie jest warte rozpoczęcia, jest warte kontynuowania. To nie ma w tym sprzeczności, jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić i ludzie mogą tak myśleć. Dlatego myślę, że mogą tak myśleć także antynataliści. Mogą tak myśleć ludzie, którzy nawet jeśli w przeszłości byli nieszczęśliwi, to na dany moment są. Mogą tak myśleć ludzie, którzy przez całe życie byli szczęśliwi, nadal są, ale stan psychiczny, powiedzmy, ludzi dookoła, sytuacja klimatyczna, różne inne zmienne, wprowadzają w nich właśnie pewien niepokój, do tego stopnia, że chcą tego zaoszczędzić kolejnym pokoleniom.
To jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, myśląc o tym, jak może odczuwać antynatalista, osoba, która kieruje się takim właśnie poglądem na życie, to że no właśnie, spróbujmy może rozstrzygnąć, czy antynataliści to są osoby, które starają się unikać emocji są w jakimś stopniu, mogą się wydawać osobami, trochę brutalnie mówiąc o tym, bezdusznymi, ponieważ jednak dla nich to życie nie ma takiej wartości bezwzględnej i nadrzędnej ponad wszystko. Czy właśnie wręcz przeciwnie, może to są osoby bardzo wrażliwe, tak bardzo, że ta wrażliwość prowadzi ich do takich, a nie innych wniosków?
No rozstrzygnięcie tego na pewno nie będzie proste. Wydaje się, że przynajmniej moja osobista intuicja jest taka, po zetknięciu się z publikacjami filozoficznymi na ten temat, że jednak pomimo tego, że możemy formułować argumenty moralne, środowiskowe, różne za antynatalizmem, stawiać im zarzuty, stawiać tym zarzutom zarzuty, to pomimo tego, to co jest kluczowym elementem tego spojrzenia, to jednak jest ten aspekt irracjonalny, emocjonalny, który może wynikać z różnych rzeczy, właśnie tego pesymizmu na przykład, ale niekoniecznie. Nastawienia do ryzyka przede wszystkim, bo to jest właśnie pytanie o ryzyko. To jest pytanie o oszacowanie prawdopodobieństwa, jak będzie się żyło kolejnym pokoleniom. To jest jedna wielka gra w karty, gdzie losujemy te karty, może nie całkiem losujemy, bo czasem mamy trochę wpływu, możemy dołożyć tam powiedzmy dwie lepsze, dwie gorsze, w zależności od tego, co zrobimy, ale nie my będziemy nimi grali, tylko ktoś, komu je wręczymy. No i antynatalista powie, że ryzyko na stole jest tak duże, że nie opłaca się grać, nie opłaca się komuś tych kart wręczać, nie opłaca się ich losować. Także myślę, że ten może nie instynkt hazardzisty, ale po prostu skłonność do podejmowania ryzyka różni ludzi, którzy nie są antynatalistami, od tych, którzy przyjmują taki pogląd.
To jest bardzo ciekawe porównanie i przyznam szczerze, że dla mnie bardzo obrazowe. Mam nadzieję, że dla słuchaczy również. Na razie damy słuchaczom chwilę na zastanowienie się nad tym, o czym usłyszeli od początku naszej rozmowy. I teraz zapraszamy na chwilę muzyki, a do rozmowy z Mirą Zyśko wrócimy za chwilę.